Najdostojniejsi i czcigodni, bardzo drodzy współbracia biskupi, kapłani, drogie siostry zakonne, córki, sługi Bożej, drodzy przyjaciele zgromadzenia, droga młodzieży, drodzy bracia i siostry, bo widzę gdzieniegdzie jeszcze jakiś brat też się ujawnia. Właściwie to, co najważniejsze i co przy takiej okazji trzeba by powiedzieć, no to co Słowo Boże, co Bóg sam do nas mówi. A mówi do nas dzisiaj tym Słowem Bożym też o sprawach niezwykle ważnych. Daje nam klucz do wielkości człowieka. Właśnie klucz to jest to, co powiedział święty Jan, że miłość, Bóg jest miłością i miłość jest najważniejsza. Ale kto nie miłuje bliźniego, nie miłuje Boga. To jest bardzo ważne, żebyśmy zauważyli to powiązanie. I to jest lekcja dla nas, to jest klucz chrześcijaństwa dany nam. A przykład dał nam Pan Jezus w Ewangelii, który lituje się nad ludźmi. Nie tylko ta w chmurach miłość uczuciowa, jak ja Pana Jezusa kocham, jak ja ludzi kocham, nawet modlę się za nich. Nie, właśnie Pan Jezus widzi tłumy i dajcie im jeść. Oni słuchają, ale są głodni, dajcie im jeść. Dokonuje tego cudu, przygotowując do Najświętszej Eucharystii. Myślę, że tu już mógłbym skończyć tę homilię, ale mam pokusę, ponieważ to jest taka okoliczność, żeby trochę poszerzyć sprawę. Na naszych drzwiach w głównych w katedrze siostry wiedzą, że jest jedna taka twarz, główka otoczona pięknym, fryzowanym welonem, z którego siostry słusznie jako dalekie pokolenie sobie zaledwie 1/5 zostawiły tego, bo ani tych fryzów nie ma, ani całej twarzy nie chowają, ale troszeczkę jeszcze chowają pod ten welon prostszy nieco, która została umieszczona na drzwiach katedry na tysiąclecie, czyli na rok 2000. Ale to jest szczegół, żebyśmy zobaczyli Bożej opatrzności, palca opatrzności Bożej, dlaczego tam właśnie ona została umieszczona. Wtedy nawet sam ksiądz Infuat Zygarowicz, niech mu Pan Bóg da niebo, nie wiedział, że matka się tu urodziła w Przemyślu i dlatego błędnie pisał, że gdzieś tam na Ukrainie, bo uwierzył kronikarzowi Juganowi, który opisywał pierwsze te opatrznościanki. Dopiero potem szperacze archiwalni, którzy tu są nawet, wynaleźli, że tu się urodziła. Właśnie ktoś się tu urodził taki, który godzien jest być tam wśród najwybitniejszych w historii naszej, którzy tam zostali umieszczeni. Myślę, że to jest też Boży palec. Pan Bóg chciał, żeby ona tam była. I dobrze, żeście odkryły, wprawdzie 200 lat niedługo minie, jak się urodziła, ale też jest to ciekawe, dla mnie to jest też znak, skoro zapomniano, nawet opatrznościanki nie wiedziały, nie pisały, gdzie się urodziła. Dlaczego? Bo ona o sobie nie mówiła. Bo dla niej był ważniejszy Pan Jezus, miłość. To, co ona przeżyła, to była rzecz drugorzędna. Nawet ciekawa rzecz, że pierwsze opatrznościanki, dzisiaj mówimy siostry, opatrzności Bożej, divine providentie. Myśl założycielki, założycieli była inna. Jak Pius IX, błogosławiony, przystał na prośbę i matki, i założycielki, i arcybiskupa lwowskiego, to wtedy się pojawiło siostry, divina providentia, siostry, Boża opatrzność. To zdumiewające, że siostra, każda siostra tego zgromadzenia, to ma być uosobieniem Bożej opatrzności. To idzie Boża opatrzność, przyjdzie z pomocą w drobnych ludzkich sprawach. To jest właśnie, to jest ta głębia, która jawi się z tych początków zgromadzenia. Matka właściwie Marcjanna, później Antonina Mirska urodziła się w Przemyślu, miała kilkoro rodzeństwa. Dosyć szybko umarła jej matka, ale z matki zapamiętała rzecz ciekawą i notują to kronikarze, że po pierwsze, że to też ciekawy optymizm rodzin. Matka miała 15 lat, jak wyszła za mąż, a ojciec był 34-letni kawaler. Zobaczcie, dzisiaj to byłoby przestępstwo. ale w małżeństwie no, żyli zgodnie. Matka uczciwa, bardzo pracowita, ojciec też pięknie żyli. Doczekali kilkorga dzieci. Umiera matka, ale ją zapamiętała z tego, że jak matka wracała od chorych, których pielęgnowała, to dzieci biegły do matki, żeby ją powitać. Ona mówiła, poczekajcie, najpierw Panu Bogu podziękujemy się, pomodlimy. To wyniosła to z domu, że ta modlitwa, ta relacja z Bogiem jest ważniejsza niż więzy ludzkie nawet. To jest niezwykła droga życiowa. Ona w tym żyła. Potem ojciec szybko po śmierci matki się ożenił. Potem sam umarł i tam się to wszystko rozpadło, ale dla dzieci nie było pamięci. Z bólem wspominała, że miała 6 ciotek i żadne się nie zajęły. Dzieci rozdano po znajomych. Ktoś się tam zaopiekował, ktoś się zajął tymi dziećmi. Dlatego jak najszybciej wydawano za mąż, że już 15 lat ma, to niech idzie tam za mąż gdzieś. Niech sobie radzi sama. Natomiast co ciekawe, że siostrę rodzono, dopiero rozpoznała potem, będąc już siostrą Szarytką, kiedy pielęgnowała żołnierzy 48 roku i też trafiła ta jej siostra w czasie pielęgnacji, w szpitalu ją rozpoznała. Potem powołanie odkryła. Właśnie, to jest też jedna z dróg Bożych. Natomiast to, co ciekawe, że właśnie Marcjanna czuła to powołanie i bardzo szybko w 18 roku życia wstąpiła do klasztoru, do Szarytek. To też jest ciekawostka taka się jawi, że są święci, którzy nie wytrzymują w pierwotnym powołaniu. To jest też ciekawe. To jest wielu. Brat Albert wyrzucony od jezuitów, bo stwierdzili, że się nie daje. Psychicznie się załamał. Potem 1,5 roku leżał w Kulparkowie. To jest psychiatryczny szpital we Lwowie. Nie mógł wyjść z tego kryzysu. On kochał Pana Boga. To samo jest tutaj. Jest wielu takich i święty Antoni chociażby i wielu innych można by wyliczać, ale zostawmy, bo czas leci. Natomiast właśnie matka też była parę lat u tych Szarytek z tym, że wcale tam gdzieś w kronikach się jawi, co z tym fantem zrobić, bo nie wiadomo, czy zwolnili ją z tych ślubów, czy nie, bo odeszła. U Szarytek nie potrzeba zwolnienia ze ślubów, bo one rok tylko, na rok składają. Więc jak wyszły tego, nogi słabe, zaczęła chorować. Zresztą później też do końca na wózku właściwie matka dożyła w tych rodatyczach. Ale, no więc występuje. Ale obserwacja ludzi, którzy na nią patrzyli, jest tego rodzaju, że żałują, żeby się taki ofiarny człowiek zmarnował. Więc co robią? I to też ciekawy klucz do zrozumienia XIX wieku. Wielka bieda, rozbiory, te części rozdrabione przez zaborców, to są części deptane przez wszystkich trzech zaborców. Mówi się o Galicji, że tu niby było lżej, było tego może troszeczkę lżej, ale niewiele. Ci cesarze też okradali Kościół bezlitośnie i też prześladowali. Można by przykładów dać wiele, że wcale Kościoła katolickiego nie szanowali. Mniejszości religijne popierali, bo się bali Kościoła. Ale w tej sytuacji też piękna karta ujawnia się tych rodzin szlacheckich. Ta nobiltas polska, to ziemiaństwo, w tej wielkiej, ta arystokracja polska, na którą przez pewien okres czasu w Polsce kazano nam inaczej patrzeć. Tu się jawi też piękna postać księżnej Leonowej Jadwigi Zamojskich Sapieżyny, która na tych fotografiach taka wyniosła dama, ale to jest wielkie złote serce. Ile ci ludzie robili? Ona właściwie była duszą tych akcji charytatywnych. Założyły Stowarzyszenie Pań Świętego Wincentego Paulo, które się opiekowały różnymi sytuacjami krańcowymi. No więc a zwłaszcza krańcowymi sytuacjami były kandydatki do życia w rodzinie. Kobiety, młode dziewczyny, wykorzystywane. Dlatego, że bieda pchała często na łatwy zarobek. Tak zwane pokutnice, którymi się zajmowały. To były te dziewczęta przez wojsko głównie psute. Bo ci żołnierze przychodzili i we Lwowie, i w Przemyślu, i w innych miejscowościach. Wiadomo, zabawić się i rzucić, nie przejmować się tym. I te arystokratki mobilizowały swoich mężów. I to piękna karta, którą zapisała na przykład ta Jadwiga Sapieżyna. razem z koleżankami, bo potrafiła też znaleźć te koleżanki. Kilka ich zwłaszcza zasłynęło w tym okresie, jako że pomagały tej matce, przyszłej założycielce, odnaleźć tę swoją właściwą drogę. To tam jest i hrabina Zaleska, i Chorzarowska, i ciekawostka jest też, że nawet odnotowane są dwie Żydówki bogate, które były włączone w tę akcję charytatywną, dlatego że biedny człowiek nie ma narodowości, nie ma religii. Każdy biedny, czy Żyd, czy katolik, czy poganin, to jest biedny, jemu trzeba pomagać. Wobec niego trzeba spełnić obowiązek opatrzności Bożej. To jest właśnie. I Sapieżyna z kontaktów we Francją przypomniała sobie taką siostrę, też założycielkę Domu Miłosierdzia dla tych pokutnic tak zwanych, dla tych dziewcząt potrzebujących pomocy, wydźwignięciu się z tego upadku, z tego grzechu, z tej formy życia we Francji, i odnalazły ją, nawiązały kontakt. To jest właśnie Teresa Randau z de Laval, francuska, która też właśnie prowadziła taki dom. Ale ciekawostka też jest, że siostry uważają ją za taką trochę współzałożycielkę. To też jest właśnie świątobliwa kobieta, święta kobieta. A nawet siostry Miłosierdzia, z których siostra Faustyna pochodzi, to też ją uważają za współzałożycielkę, tę właśnie Teresę Landau. No i pojechała tam Sapieżyna, a potem spróbowały nawiązać kontakt. Już pominę pewne fragmenty, próby nieudane, i postanowiły posłać właśnie Marciannę. Ona była 4 miesiące we Francji i tu pokazuje też, że to była kobieta, dziewczyna, kobieta niezwykle zdolna. Ona przez 4 miesiące i pracowita się nauczyła francuskiego. Pisała, korespondencję utrzymywała. Zobaczcie, nieraz my, tu język poznać, jak się przyłożysz sercem, to i dasz radę. Co to tam nie dasz rady? Potem poznała metodę pracy, wróciła i poszła jak burza właśnie w wypożyczonym domu. Założyły właśnie to pierwsze miejsce, ten dom, do którego garnęło się ludzie, i nieco zmieniła charyzmat tamtej Teresy z francuskiej. Dlatego że matka Marciana od razu widziała nie tylko potrzebę tych dziewcząt. Owszem, to było bardzo ważne, żeby uratować się dla przyszłego życia rodzinnego, ale ona widziała dziecko i od razu zakłada, że będzie przyjmować dzieci do tego domu. Od razu dziesiątki, w pewnym momencie 250 dzieci było, szpitalik od razu, szkołę trzeba dać. To wszystko skąd? Skąd pieniądze? Z opatrzności Bożej. Żebrały po ludziach, po tych dworach, ale wszędzie, gdzie się dało. Kościół też pomagał, bo arcybiskup lwowski zarządzał też w diecezji zbiórkę na ten cel. Może właśnie, boję się, żeby nie za długo nie przeciągać, ale chcę powiedzieć też, że łączy nas też z Przemyślem te siostry bardzo dużo. Więcej, co prawda, wyniosły się z domem generalnym. To niech tej generalnej Pan Bóg przebaczy poprzedniczce. Poprzedniczka chyba, tak? Tak, tak, i dlatego. Ale to jeszcze poprzedniczka, powiem nie poprzedniczki, bo jak co prawda jest jeden pożytek, że jak się wyniosły z Przemyśla, to ten się dom odnowił. Ale to tak z tytułem humoru. Natomiast chcę powiedzieć tak, że właśnie z czego wyrosło to dzieło? To jest też piękne, zobaczcie, wyrosło z wiary i potrzeby. Natomiast właśnie i z współpracy świeckich, sióstr zakonnych, księży. Bo przecież wielkim pomocnikiem, wielkim oparciem dla matki Mirskiej był ksiądz Łukasz Baraniecki, to jest późniejszy arcybiskup lwowski. Wielką pomocą był i następni arcybiskupi. I myślę potem z tego kontaktu ze świętymi. Matka Mirska nazbierała tych świętych całą litanię, którzy byli tylko jej święci. Jezuici i Benedykt, bo praca, i święty Wincenty a Paulo, bo akcja charytatywna zresztą tam wyrastała. No i święty Franciszek Xawery, bo misje, pomoc wobec innych i jeszcze kilku innych. Myślę, że to jest też ciekawe, że to ją inspirowało, że te myśli, które przekazała, właśnie to ręce przy pracy, serce przy Bogu, że przez pracę się uświęca człowiek, przez służbę drugiemu człowiekowi. To tam nie było właśnie tych wątpliwości, przez bezinteresowność. Ona nie myślała o sobie, myślała o tych ludziach potrzebujących pomocy. Nawet jak ją w pewnym momencie zaczęli oskarżać, że ze własnych funduszy kupiła dom dla siebie w Rodatyczach, i to oskarżenie wyszło od syna Sapieżyny wobec matki własnej i wobec założycielki, a potem się okazało, że już kilkanaście lat temu zostało to przekazane na zgromadzenie i dowody kuria podała, że to nieuzasadnione. Zobaczcie, że dzieło dobre może budzić też niechęć, niezrozumienie, ale łaska Boża czuwa i opatrzność czuwa nie tylko nad tymi biednymi, ale i nad siostrami. Także, że właśnie, że doszłyście do tego momentu i macie wielkie zadania z konstytucji. Miłość, modlitwa, pokora, cicha praca, oddanie życia Bogu i zawierzenie Bożej opatrzności. To jest właśnie tak. Siostry we wszystkim mają szukać Boga, nie siebie. Matka niech właśnie to przypomina siostrom, bo to jest ogromnie ważne, że dzisiaj i w klasztorze można szukać siebie. To jest niestety taka prawda i wtedy się nie ma miejsca w sercu dla drugiego człowieka. Myślę, że też nic ponad miłość Chrystusa, kolejne wskazanie, nic ponad miłość Chrystusa. Myślę, że tak, tę matkę oceniali ludzie nadzwyczaj pięknie, godnie. Chociażby ta Teresa Randall mówiła, że głęboki umysł, szerokie serce, bogate doświadczenie, wytworność w zachowaniu. Też to ważne, dobry sposób zachowania, ta kultura ludzka jest ogromnie ważna. To są właśnie cechy założycielki przez tych obserwatorów podane. Siostry spisały się też przez historię, chociażby ostatnia wojna. To przecież właśnie relacja do Żydów, przechowywanie Żydów i w tym domu tu dzieci żydowskich w Przemyślu, i w Rzeszowie, i troska o dzieci Zamojszczyzny. To dziesiątki, to nie jedno, drugie. To dziesiątki, to było ryzyko własnym życiem. Natomiast myślę też, że warto na to zwrócić uwagę, żebyśmy tego daru Bożego, jaki każdy ma, czyli powołania, które każdy z nas otrzymuje, nie zmarnowali. I myślę, że to o to dzisiaj się warto do tej matki założycielki pomodlić. Ona przychodziła z pomocą tam, gdzie była trzeba. Za życia oprócz Lwowa to właściwie uradowała się, że w Łące zdołała otworzyć dom. Ale szybko po śmierci w rok, gdzie przyszły siostry, to Przemyśla i do kogo przyszły z pomocą? Ksiądz Balicki, błogosławiony, nie mógł znaleźć pomocy do tych dziewcząt także, bo tu wojska było też co niemiara, na Kruchelu, więc właśnie tam podjęły się pracy. I to święci odnajdują świętych. To jest też ciekawe. I dlatego próbujmy budować na Panu Bogu, na opatrzności, a nie na własnych zdolnościach, znajomościach, ani nadziejach ludzkich, nadzieje naszego zbawienia. Amen.